Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Proszę Państwa, w studiu Radia Maryja pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Audycja Minął miesiąc, a właściwie na początku tego nowego roku mówimy minął rok. Panie profesorze, rozpocznijmy tę część naszego spotkania, ponieważ pierwsza audycja była w telewizji Trwam, więc proponuję, żebyśmy rozpoczęli tak jak w telewizji Trwam, tym samym pytaniem, a więc jaki był ten miniony rok? Wielu mówi, to nie był dobry rok.
No i ja uznałem wręcz ten rok za czarny i mówiłem, że jest to coś takiego, jakbyśmy poszli do lasu i ciągle przez szereg godzin zamiast grzybów jadalnych zbierali same trujące. I tu omawiałem sprawę strasznych skutków katastrofy w Smoleńsku. Mówiłem o wyborach prezydenckich wygranych przez Komorowskiego, jakie są tego skutki w różnych sprawach, przede wszystkim jak polityka miłości zmienia się w skrajną cenzurę, ale tu dodajmy, że akcentowałem rolę SLD, które opanowało telewizję i radio i skutki tego już mamy ogromnie widoczne, usunięcie między innymi tak znakomitych dziennikarzy jak Wilsztajn, jak Anita Gargas, a teraz także Jana Pospieszalskiego. I najzabawniejsze, że chyba w dniu wczorajszym oglądałem program taki Babilon, bo przeróżne już się tak ogląda telewizji rzeczy. Notabene ojcze, nie wiem, czy ojciec miał czas na takie zabawy telewizyjne. Ja robiłem porządkowanie u siebie papierów i równocześnie tak jednym okiem oglądałem telewizję. No Babilon nie jest to najwspanialszy program, wręcz odwrotnie, ale w ogóle muszę powiedzieć, że tak żałosnego programu świąteczno-noworocznego, ale nawet noworocznego, teraz skupmy się, to już nie widziałam od wielu lat. Ta telewizja po prostu i publiczna, i inne, no schodzą na psy. Właściwie coraz mniej jest do oglądania, jak dodamy do tego nagromadzenie fałszerstw, jak dodamy do tego sterowane dyskusje, gdzie dziennikarze zmieniają się raczej w sędziów i prokuratorów, zamiast pozwalać na obiektywną dyskusję. I najzabawniejsze w programie Babilon, gdzie jak z tego już z tytułu widać, dominują kobiety, chociaż był też męski prowadzący, to pani piekarska, która, ile pamiętam, przeszła dużą ewolucję, chyba zaczęła w Unii Demokratycznej czy Wolności, bo tam się to zmieniało też ta nazwa, a przeszła potem do SLD. I pani piekarska mówiła, że nie jest ciągle doceniany ich wolnościowy program, SLD-owski program wolnościowy. No jeśli ten program wolnościowy polega na dławieniu wolności, tak jak ta polityka miłości Tuska, to program wolnościowy ma polegać na usuwaniu tak znakomitych dziennikarzy jak Pospieszalski, Wilsztajn czy Gargas. No to co to jest? Orwell to wojna nazywana pokojem i odwrotnie. Ogromne nasilenie kłamstwa. No ale cóż robią to ludzie, którzy z mlekiem matki wyssali kłamstwa komunistyczne? No bo przecież komunistą było przede wszystkim imperium kłamstw. Nie tylko imperium zła, jak mówił Reagan, ale podajmy imperium fałszu. I kłamią jak najęci. Natomiast warto przypomnieć to, co właściwie ojcze Piotrze podniósł, że jak się odnosi do wolności prasy u nas, do wolności mediów i jak milczą czołowi dziennikarze, którzy tak lubią krzyczeć gdzieś, tak krzyczeli za PiS-u, to się narusza. Tego usunięto jakąś jedną niekompetentną dziennikarkę, wrzask wszędzie, PiS dławi wolność, terror, niemal faszyzacja, a tu usuwa się jednolicie wszystkie osoby nonkonformistyczne, niezależne, tak, patriotyczne i jakoś nie krzyczy pan Michnik, o ile wiem, nie krzyczy pan Lis, pani Olejnik, przeciwnie, są zadowoleni chyba z tego braku konkurencji, ale zabierają głos, krzyczą przeciw komu? Że na Węgrzech rzekomo grozi dyktatura, totalitaryzm. Tu mam przed sobą tekst Michnika z Gazety Wyborczej z 21 grudnia. Do przyjaciół Węgrów. Orban był działaczem węgierskiej opozycji demokratycznej, która walczyła o wolność. Dziś jako premier dławi tę wolność ustawą, która nakłada kaganiec na niezależne media. Węgry Orbana wkraczają na drogę Białorusi Łukaszenki. W tym samym numerze na drugiej stronie Gazety Wyborczej u góry, Orban dławi media, gdzie indziej, znów w Gazecie Wyborczej czytałem, doprowadzą nas do bankructwa, takie skargi. Jeszcze inny tekst Wyborczej, dlaczego Europa milczy, powinna potępić Węgry. Tu najgorsze jeszcze, że Węgry mają teraz mieć przewodnictwo już od 1 stycznia w Unii Europejskiej. Jak można takim totalitarystom, a o co chodzi? Po prostu Węgrzy robią to, co u nas nie zrobiono w czasie rządów PiSu, może dlatego, że nie było takiej większości, jak Węgrzy mają. Węgrzy, prawica narodowa premiera Orbana ma ponad 2/3 mandatów w Sejmie. Ja zacznę w węgierskim parlamencie. Zacznę teraz szerzej od Węgier, ojcze, bo w telewizji mówiłem o smutnych rzeczach, a tam jest jedyna rzecz teraz, która naprawdę raduje. Węgry idą do przodu. Brawa dla naszych bratanków. Pozdrowienia z Torunia do Budapesztu. Otóż widać, że premier Orban bardzo wiele się nauczył z 8 lat opozycji. Notabene przegrał 8 lat temu, bo przez Budapeszt. Bo tak się składa, że właśnie teren, prowincja Węgier jest o wiele bardziej patriotyczna, prawicowa, a Budapeszt, tak jak Warszawka, jak Krakówek, jak Praga, którą Klaus musiał przezwyciężyć poprzez sukurs z terenu, z prowincji, to jest elitka, i która tam coś, Orban przegrał, pamiętam, niewielką ilością głosów, głównie tych budapeszteńskich, ale teraz nawet w Budapeszcie trzeba było, jak widać, nauki tego sięgnięcia dna gospodarczego, że nawet w Budapeszcie, centrum lewicy i liberałów węgierskich, a także postkomunistów, w wyborach samorządowych w kilka miesięcy po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych Orbana, po miażdżącym zwycięstwie, było miażdżące zwycięstwo w wyborach samorządowych. W Budapeszcie w 22 okręgach na 23 triumfowała prawica narodowa Orbana. Po 20 latach rządów burmistrza, lewicowo-liberalnego burmistrza pana Domskiego, przyszedł wreszcie czas na rządy prawicy także w Budapeszcie. Ale dlaczego tak krzyczą? Bo Węgrzy wprowadzili nową ustawę medialną. Na czym ma polegać ta ustawa medialna? Otóż przede wszystkim na tym, że wprowadza dużo więcej troski o jakąś normalność, ale taką prawdziwą, zdrową normalność, a nie wrzaski, nie obrażanie ludzi. Przecież myśmy, u nas to, co my mamy, co obserwujemy od szeregu lat, to ciągłe tylko ataki, pomówienia. No sam padłem ofiarą wielu pomówień, ale nie zgłoszę się do sądu na razie, chociaż namawiają mnie niektórzy, właśnie posłowie z PiSu i były minister z PiSu, żeby wytoczyć proces z jednej osobie. No mam zamiar na przykład takiej pani, która mnie kiedyś pomówiła kilka lat temu, ale ponieważ mi chodzi o to, żeby dostała mocne uderzenie, tak na 200 tysięcy złotych, a tu potrzeba jest wtedy złożenie kaucji na 10%, 20 tysięcy. Na razie mi nie stać, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym roku to zdobędę. Tym bardziej, że dostałem akta z IPN-u, rozmawiałem tydzień przed śmiercią z nieodżałowanym prezesem Kurtyką i po prostu oszczercy dostaną w końcu mocne uderzenie. Tylko jest jeden problem. Na pewno chciałbym wytoczyć proces też i Gazecie Wyborczej. Tam było tyle ataków haniebnych, kłamliwych. Tylko jest jeden problem. Oni mają zręcznych mecenasów, którzy grają na przewlekanie spraw, tak jak to odczuł na własnej skórze prezes Jan Kobylański. Ile trwa jego proces wytoczony przez niego z 18 dziennikarzom oskarżonym oszczerstwo? No 4 lata, grozi przedawnienie sprawy. Natomiast kiedy chodzi o skargi Michnika, o jakieś drobiazgi przeciwko profesorowi Andrzejowi Nowakowi, profesorowi Zybertowiczowi i tak dalej, to jakaś jest szybciutka ścieżka, to błyskawicznie takie sprawy się rozwiązuje. Więc gdyby w Polsce przy obecnych sądach w większości chorych, gdyby się szło na skargę, no to trzeba czekać bardzo dużo. Ale jak i dlatego dziennikarze niektórzy oszczerczy grasowali na całego, już nie mówiąc o wyzwiskach Palikota, choć ja i tak dziwię się, że ze strony PiS-u nie wytoczono procesu temu człowiekowi, choćby w jednej bardzo jawnej i otwartej sprawie. Zapytuję się właśnie polityków PiS-u, dlaczego nie wytoczyli mu procesu o na przykład 500 tysięcy złotych odszkodowania za to, że tak haniebnie rzucał oszczerstwo na prezydenta, nieżyjącego prezydenta, twierdząc, że on pił alkohol w samolocie, w tym złowieszczym locie. Wiadomo, było potem badanie, sekcja zwłok, nie było nic, żadnego alkoholu krwi prezydenta. No sprawa jest otwarta, jawna. To dlaczego nie wytoczono procesu? Ja myślę, że tacy ludzie tylko wtedy, jakby dostali ogromną karę pieniężną, to by coś zrozumieli. Ja już tutaj muszę przypomnieć, że z 15 lat temu ku wściekłości pana Urbana i jego kolegów sugerowałem, żeby nie po prostu, żeby wprowadzić takie ustawodawstwo, które by za skrajne pomówienia, fałsze i tak dalej wprowadzało kary pieniężne. Zresztą także za hard porno, za sadyzm, przeładowanie brutalizmem. To, co każą, co chcą teraz karać Węgrzy. I otóż przecież to jest praktyka w różnych krajach demokratycznych stosowana. Prezydent Pompidou już w 1976 roku wprowadził we Francji opodatkowanie na bardzo duże sumy kin wyświetlających filmy brutalne, sadystyczne i hard porno. A jeśli to były filmy zagraniczne, a to na ogół były filmy zagraniczne, głównie amerykańskie, to jeszcze większe kary. A z tego pieniądze szły na finansowanie rodzimej kinematografii. Są wzorce, trzeba sięgać. No i Węgrzy sięgają do takich wzorców. Na Węgrzech pan Palikot czy Niesiołowski to nie mieliby długiego żywota publicystycznego. Od razu by za różnego typu pomówienia i oszczerstwa zostaliby ukarani i to bez sądu, po prostu z ramach ustawy. Bardzo proste byłoby udowodnienie im kłamstwa. Powstał specjalny komitet nadzoru wykonywania ustawy i wtedy kończą się tego typu obelgi. A ja przypomnę, że za rządów PiS-u przez 2 lata ileż oszczerstw zrzucali ci dziennikarze oszczercy i politycy. Porównywano PiS i Kaczyńskich do faszyzmu, do totalitaryzmu. Bezkarnie rzucano tego typu oszczerstwa. A ja bym zarzucał PiS-owi łagodność. Nadmierną łagodność, nie dyktatura, nie autorytaryzm. Tam było za wiele łagodności. Dlaczego przetrwała na czele Instytutu Filmowego pani Odorowicz, nominatka niejakiego pięknego Waldiego, ministra kultury komunistycznego Waldemara Dąbrowskiego, pani, która jest znana z niechęci do polskiego patriotyzmu. Pani, która promowała 2 lata PiS-u, przetrwała i dalej sobie rozkwita na czele instytutu bardzo ważnego, bo finansującego polską kinematografię z naszych publicznych pieniędzy. I na przykład to przecież ta pani wspierała pomysł, żeby zrobić film Paszkwil o Westerplatte. Po krytykach w prasie wiele osób krytykowało, jak dowiedziało się o straszliwym, haniebnym wręcz scenariuszu. Trochę go złagodzono, ale niemniej film Paszkwil o Westerplatte powstaje. A pani Odorowicz ciągle upomina się, żeby zrobić film o Jedwabnem. Wiadomo w jaki sposób, w jakim kontekście. Kiedy nie pokazuje się tylu pięknych spraw z historii Polski. Mamy historię, z której możemy być dumni. Ale już pani Katarzyna Hall, minister z PO, ogromnie dba, żebyśmy tej historii, tą historię znali jak najmniej, jak najsłabiej. Ogranicza się lekcje historii. A przecież historia mogłaby być natchnieniem do życia dzisiaj, do budzenia ludzi do walki o polskość, o polskie interesy narodowe. Pokazywałem w pierwszej części jeszcze moją książkę, Żeby Polska, drugi tom, który wyszedł parę miesięcy temu, o pokazujący historię Polski w XIX wieku. Te wspaniałe pokolenia, które w dużo gorszej sytuacji niż teraz walczyły o polskość. A wiek XX? Od roku 1920, gdy uratowaliśmy może całą Europę, a na pewno środkową Europę, od krajów bałtyckich po Czechy, Węgry i tak dalej, przez swoje zwycięstwo. Ileż tam wspaniałych rzeczy zabałzlanych, a szarża Pogonowskiego, krewnego, sływnego profesora Iwo Cypriana Pogonowskiego, inne, ileż tam było niesamowitych walk. Wygraliśmy przecież z krajem, który był mimo wszystko potęgą darną, co potem wtedy nam się udało. A druga wojna światowa to nie tylko Monte Cassino, Tobruk, Narwik, bohaterska obrona Polski w czasie wojny obronnej 1939 roku. Ale to na przykład niesamowite sukcesy polskiego wywiadu. Według wspólnych badań historyków brytyjskich i polskich to Polacy dostarczali do Anglii 44% całości informacji z Europy okupowanej przez Niemców. Z tak wielu krajów okupowanych przez Niemców polski wywiad dawał najlepsze informacje. Czytałem meldunek amerykański o Lizbonie. Lizbona była obok Istambułu i Szwajcarii jednym z centrów wywiadu, jednym z głównych centrów wywiadu. Amerykanie oceniali, że polski wywiad działa najlepiej. A na przykład taka szpieg Krystyna, ulubiona Krystyna Skarbek, ulubiony szpieg Churchilla. Pani Skarbek między innymi warto przypomnieć, uważana była przez Brytyjczyków za najlepsze źródło informacji z okupowanej Francji. Po wojnie właśnie Fleming, pisarz Fleming, zrobił z niej pierwowzór kobiety szpiega w pierwszym filmie o Jamesie Bondzie. No niestety zginęła tragicznie, zabita przez odrzuconego kochanka, ale postać niesamowita, historia. Rotmistrz Pilecki. Przecież jakaż to jest postać ogromnie ciekawa, gdybyśmy te filmy o Rotmistrzu Pileckim zrobili, przecież to mogłoby być naprawdę ogromnie popularne. Ale za to nas częstuje się paszkwilem o Westerplatte. A dlaczego, przypomnę, jaki był nonsens? Urbański z nominacji naszego nurtu jako prezes telewizji wciągnął Lisa, dał mu specjalny program. SLD nie pobłaża, SLD usuwa wszystkich krobnych. A Węgrzy robią inaczej. U nas na przykład mówiono przez 2 lata, jak należy ukarać generała Jaruzelskiego i Kiszczaka, że należy ich zdegradować. I nic nie zrobiono, a teraz pan Komorowski wręcz na swój sposób rehabilituje Jaruzelskiego, czyni z niego znów osobę publiczną. Na Węgrzech jest inaczej. Po pierwsze, zabrano się za ludzi ze starej ekipy kadarowskiej, wystąpiono przeciwko jednemu z największych komunistycznych katów, ministrowi spraw wewnętrznych Bisku. Sądzi się byłego premiera postkomunistycznego Dziurczaniego, milionera komunistycznego, 2 zarzuty. Za to, że rozpędzał brutalnie manifestacje, a te manifestacje patriotyczne, bardzo liczne, miały ogromne znaczenie dla obudzenia Węgrów. I druga rzecz, za nadużycia. Węgrzy działają na wielu frontach. I to jest właśnie takie ogromnie ciekawe, że zarówno w ciągu pół roku dokonali bardzo wielu zmian w polityce, dokonali w gospodarce. Przede wszystkim, o czym już wspominałem kiedyś, opodatkowali banki zagraniczne na 200 miliardów forintów i nie pomogły naciski Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który zagroził, że nie będzie wspierał Węgier. Nie będzie wspierał? Proszę bardzo, Węgrzy powiedzieli, przetrzymamy bez tego i podatek narzucili. Potem opodatkowali odprawy. To było nieszczęście też niestety zarządów PiSu, bo takie było ustawodawstwo. Co zrobić z prezesami różnych wielkich firm typu Orlenu czy innych? Jak usuwało się ich, to odprawa na 1,5 miliona. Na Węgrzech było mniej więcej to samo. No to Węgrzy wprowadzili podatek od odpraw dla zwalnianych prezesuniów na sumę 98% odprawy. I taki prezes zamiast 100% dostawał 2% odprawy. Proszę, w sprawach gospodarczych. Teraz czytam tu w Gazecie Polskiej z 8 grudnia na pytanie skierowane do premiera Organo przez dziennikarza z francuskiego Le Figaro, dlaczego w biurze premiera są 2 flagi Węgier, a żadnej unijnej? Viktor Orban odpowiedział krótko. Dlatego, że jestem węgierskim premierem. Przyznano podwójne obywatelstwo Węgrom z różnych krajów sąsiednich, bo Węgrzy ogromnie troszczą się o swoje mniejszości narodowe. 1/3 Węgrów żyje poza granicą. No na przykład w Siedmiogrodzie w Rumunii żyje 1 milion Węgrów, mówiących, jak mi twierdzili nieraz Madziarzy, najczystszym językiem węgierskim. My nie doceniamy faktu, że na przykład Węgrzy stracili wiele więcej niż my, bo my straciliśmy Wilno i Lwów, też bardzo znaczące dla nas, a Węgrzy jakby stracili swoje Wilno i Lwów, ale także Kraków i Gniezno. Bo Siedmiogród, Kolozsvár to był jak taki węgierski Kraków. I teraz jest ta ogromna troska o odbudowę ducha narodu. Niezwykła popularność Orbana, ja mówię, oglądajmy się na Węgry, wspierajmy Węgry, bo widać wyraźnie, że już trwa nacisk międzynarodowy, przeciwko Węgrom, bardzo się nie podoba ta ich niezależność i bardzo zachęcam PiS i inne środowiska patriotyczne do maksymalne wspieranie Węgier, nawiązanie kontaktów, jak najszybsze wysłanie delegacji do Węgry, a muszę powiedzieć, będzie teraz ważna data. 15 marca to jest wielkie święto narodowe Węgier, to tak jak nasze 3 maja, które było zniesione w czasach komunistycznych. Następny temat to sprawa, o którym nie mówiłem w pierwszej części, to Złote Żniwa, nowa książka Grossa, która ma pokazać Polaków jako hieny cmentarne. Oczywiście przede wszystkim skupia się na polskim chłopstwie, uogólnia różne fakty, ale w taki sposób, żeby jak największym stopniu zaszkodzić obrazowi Polaków w skali międzynarodowej. Ja przypomnę, jaką rolę odgrywał strach i tu była strach wydany niestety przez katolickie wydawnictwo Znak, mimo że między innymi w tej książce szkalowany był kardynał Sapieha, który był inicjatorem Znaku, który miał tak wielkie znaczenie nie tylko dla krakowskiego, ale dla polskiego, katolickiego życia intelektualnego. Zareagował wtedy bardzo krytycznie kardynał Dziwisz, napisał list w tej sprawie do prezesa Znaku, bezskutecznie jak się okazało. Znak zarobił sporo pieniędzy na sensacji, na skandalu, który wywołała książka antypolska i antykatolicka. I teraz Znak znów podjął się wydania kolejnej książki. Od razu robi się ogromną reklamę. Jutro będzie program Lisa, w którym się ma wystąpić także pan Gross i inni. I teraz, ileż kłamstw wytykano Grossowi, bezczelny kłamstw, zafałszowania historii, oczerniania Polski. Ja przypomnę, że wśród tych, którzy go rozgryźli najszybciej, był słynny Stefan Korboński, delegat Polski na kraj w czasie wojny, a później prawa ręka Mikołajczyka. On już z 25 lat temu wytknął kłamstwa Grossa i mówił o roli, jaką on odgrywa w antypolonizmie. Potem profesor Iwo Cyprian Pogonowski, którego tylekroć przedstawiano w Radiu Maryja, był świetny program wieloczęściowy. No i przypomnę, że profesor Norman Finkelstein, znakomity żydowski uczony w Stanach, już z 5 lat temu zdemaskował Grossa w swojej książce Przedsiębiorstwo Holokaust. Mówił, że to, co on robi dla oczerniania Polaków, przedstawiania nas jako katów, to jest po prostu świadome działanie dla tego, żeby poprzez skompromitowanie nas na arenie międzynarodowej ułatwić zadania do wyduszania pieniędzy z Polaków. Najnowszy numer Tygodnika Powszechnego zapowiada: na obrzeżach zagłady Michał Olszewski. Wszystko wskazuje na to, że Złote Żniwa wywołają taką samą burzę jak Sąsiedzi i Strach. No i nawet autor Tygodnika Powszechnego, w który aż nazbyt był pobłażliwy dla Grossa, przyznaje, że są tam rzeczy skrajne, jeśli chodzi o atak, że polskie chłopstwo jest charakteryzowane jako niezwykle chciwe. Autor podważa nawet powszechne dotąd przekonanie, że za ukrywanie Żydów grozi automatycznie kara śmierci, a nie groziła. To są fakty. Ale najlepsze, że Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum KL Auschwitz-Birkenau, stwierdził, że już w strachu autor Sąsiadów Gross przyjął na siebie rolę sędziego, dla mnie zupełnie obcą. To pomieszanie rol moim zdaniem niedopuszczalne. I w pewnym momencie na przykład czytamy u Grossa: i jeśli by zadać pytanie, co bankier szwajcarski i polski chłop mają ze sobą wspólnego, oprócz tego, że obydwaj są ludźmi i posiadają nieśmiertelną duszę, odpowiedź z lekka tylko ustylizowana będzie brzmiała: Złoty ząb wyrwany z czaszki zabitego Żyda. Komentuje dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. Dla mnie to również haniebne uogólnienie jak uogólnienia rasistowskie. Nikt, również Gross, nie ma prawa do wypowiadania takich sądów. Proszę Państwa, to nie Polacy wszczynają ciągłe spory wokół stosunków polsko-żydowskich. Nam nie zależy na sporach, nam zależy na dialogu. Ja muszę powiedzieć, że ubolewam, niestety, że nie mamy teraz tak pięknych postaci w Polsce jak profesor Askenazy, jak historyk Krauskar, jak profesor Wilhelm Feldman, jak Hemar, jak Marian Hemar, jak Tyrmand, jak profesor Hirschfeld, którzy walczyli w obronie polskości. Ja apeluję do uczciwych osób ze środowisk żydowskich, do osób mających wiedzę intelektualną. Zareagujcie, odważcie się, brońcie Polski, której jesteście obywatelami. Chodzi o to, żeby nie robiono wszystkiego dla zaszkodzenia Polsce. Najpierw było usunięcie karmelitanek z Oświęcimia. Potem było usuwanie, dążenie do usunięcia krzyża. Ciągle był jakiś kolejny spór. To pan Wisel, noblista zresztą, jak atakował Polaków na uroczystościach w związku z Kielcami 1946 roku. A potem włączył się Gross. Czy nam są potrzebne spory w Polsce, która ma tyle problemów gospodarczych, społecznych, ciągłe spory o historii wszczynane przez człowieka, który zafałszowuje historię? Jaka powinna być odpowiedź na Grossa? Ja żałuję, że nie zrealizowano mojej propozycji, którą wysunąłem już kilka lat temu, gdy wyszedł strach w 2006 roku. Najlepszym sposobem na Grossa byłoby wydanie, przypomnę, w Polsce się z nim uporaliśmy wtedy. Ja przypomnę, miałem 64 spotkania w różnych częściach polskich, po których pan Gross już przestał występować publicznie, bo tak zostało zdemaskowane jego kłamstwa. Ale zwycięstwo w dyskusjach w Polsce, zresztą on unikał publicznej polemiki, ciekawe czy jutro postawi się przeciwko niemu też polskich naukowców przygotowanych i rzeczowych, to jest pierwsze pytanie, ale najgroźniejsze dla nas są szkody, jakie wyrządzi Gross na forum międzynarodowym. Otóż obawiam się tego, że tu nie będzie dostatecznego przeciwstawienia materiałów z naszej strony. A sprawa jest prosta. Proponowałem to już 4 lata temu. Wydać po angielsku, niemiecku, francusku wybór ze 100-150 relacji Żydów, nieraz bardzo wybitnych, którzy przeżyli wojnę i późniejsze lata, z czasu ich relacje o stosunku Polaków do Żydów. Relacje z czasów wojny, relacje z pierwszych dziesięcioleci powojennych, kiedy nie było mody na oszczerstwa antypolskie i na kłamanie wobec Polaków. Na przykład opinie typu Hirschfelda, profesora Hirschfelda, opinie nieżyjącego już Mostowicza, jakież tam były, ileż było pana Lewina wydana w Stanach, znakomita książka wspomnieniowa. Muszę powiedzieć, że znalazłoby się z powodzeniem ze 100-150 takich relacji, ogromnie przychylnych dla Polaków, pokazujących, tak jak jedna z autorek, że wręcz, że Polaków można, Polacy nieraz bywają lekkomyślni, autorka Żydówka w książce wydanej w Paryżu pisała, ale nie wyobrażam sobie, żeby naród, który byłoby więcej aniołów, więcej ludzi gotowych do poświęcenia, do ryzykowania całego życia, tak jak rodzina Ulmów, którą wymordowano 8 osób, pisał o tym, mówił w kazaniach, między innymi arcybiskup Józef Michalik. Takich osób pełnych poświęcenia było niewiele w innych narodach. I po prostu książka, która by zebrała te relacje po angielsku, francusku i niemiecku, relacje poprzedzone życiorysami tych postaci, a Józef Lichten, tak zasłużony dla dialogu polsko-żydowskiego i polsko-katolickiego, to jest jedna sprawa. Ale ja już się zastanawiam, czy jeśli będzie ktoś nam narzucał tego typu stylistykę polemik jeszcze zafałszowując historią, to myślę, że trzeba odpowiedzieć w inny sposób. No, publikować wreszcie książkę o roli policji żydowskiej. Nie tylko w Polsce, ale w innych krajach Europy. Na Węgrzech skandaliczna sprawa Kestnera. Tej policji żydowskiej, o której Chaim Kaplan pisał, że zachowała się haniebniej wobec swoich rodaków niż nawet niż Niemcy, nawet niż hitlerowcy. Pokazywał jej rolę Szpilman, Władysław Szpilman, jakże uczciwie w swoich wspomnieniach. Pokazywał profesor Izrael Szachak. Relacji żydowskich na ten temat jest bardzo wiele z czasów wojny i z pierwszych lat powojennych. A notabene jednym z najbezwzględniejszych kapo żydowskich był Greenbaum, syn późniejszego ministra spraw wewnętrznych Izraela. Więc może pokażmy rolę policji żydowskiej, która była tak bezwzględna wobec swoich rodaków, tak haniebna, a może pokażmy też zachowania na Kresach wobec Polaków w latach 39-41. Ja w swojej książce Sto kłamstw Grossa przytaczam tu między innymi opinię takiej postaci ważnej jak Jan Karski w jego raporcie do Londynu 40 roku. No jest ona, ta relacja, bezwzględna w demaskowaniu kolaborantów spośród żydowskich komunistów na Kresach. Było ich dużo. Teraz przejdę do... A jeszcze chciałem powiedzieć, że w trzecim tomie mojej książki Żeby Polska, też koło 500-stronicowy, będzie mój rozdział ponad stustronicowy o stosunkach polsko-żydowskich w XIX wieku. Zaczynam go od przypomnienia rzeczy ciągle za mało przypominanych. Od opinii na przykład wcześniejszych, rabina Isserlesa, z krakowskiego myśliciela XVI wieku, który pisał, gdyby Polska nie istniała, los Żydów byłby nie do zniesienia. Czy współczesnego historyka żydowskiego Barneta Litwinowa, który w monumentalnym dziele Antisemityzm in Modern History, wydanej w Londynie w 1988 roku, napisał, gdyby Polska napisał, że tylko dzięki schronieniu w Polsce w czasach średniowiecza i odrodzenia Żydzi przetrwali jako naród. I taka jest wdzięczność ludzi typu Grossa. Ale w mojej książce znajdzie się z kilkanaście przemilczanych postaci żydowskich, przemilczanych świadomie, bo byli nie tylko Żydami, czuli się również Polakami. By kochali zarówno swoją żydowskość, jak i polskość. Byli polskimi patriotami. Na przykład chyba nikt poza mną po wojnie nie cytował Leona Holenderskiego, polskiego działacza patriotycznego pochodzenia żydowskiego, który w 1846 roku wydał w Paryżu po francusku ponad 300-stronicową książkę o stosunkach polsko-żydowskich, o dziejach Żydów w Polsce. I książka ta była ogromnie pochlebna dla Polaków. Pokazywała, że w Polsce Żydzi mieli tysiąckrotnie lepsze życie niż w innych krajach Europy, a poza tym zachęcała swoich rodaków żydowskich, by uczyli się od, żeby nie izolowali się od Polaków i uczyli się od Tatarów krymskich i Ormian patriotyzmu wobec Polski, która przygarnęła ich przed stuleciami. Takich postaci będzie w mojej książce kilkanaście i będą to teksty ogromnie wymowne, pokazujące niestety przemilczane życia życiorysy i działania Żydów-asymilatorów. Teraz przejdę do innej tematyki, jeszcze raz przypominając o tym, w jakiej sytuacji jesteśmy w Polsce. Przecież tu wszystko się sypie. To nie chodzi tylko o to zadłużenie straszne. To nie chodzi o to, co jest w służbie, tylko w służbie zdrowia. W ilu to nie chodzi o upadek stoczni, a koleje? No, ja tak się składa, że bardzo często poruszam się tym środkiem lokomocji. Muszę powiedzieć, dzisiaj ojcu Piotrowi opowiadałem przez parę kwadransów moje przygody na kolei w ostatnich 2 miesiącach. To są po prostu rzeczy niesamowite, bo kolej to przestało się liczyć taka rzecz jak rozkład na pół roku. Teraz rozkład nieraz się zmienia w ciągu 2 dni, tak dalej. Ale przykład taki drastyczny. Jechałem w piątek przed Wszystkimi Świętymi, żeby wesprzeć kampanię pana Przemysława Przybylskiego z PiS-u. Gratuluję panu Przemysławowi. O ile wiem, zdobył najwięcej głosów w kampanii samorządowej wśród radnych, więc cieszę się, że mu tak się udało, ale nigdy więcej nie będę jechał tuż przed świętami. To było to nieszczęście. Otóż to, co było w pociągu trakcji Lublin-Toruń w piątek przed Wszystkimi Świętami, przypominało pierwsze miesiące po wojnie. Tak. Ludzie stali nawet w toaletach. Jak zwykle byłem z 2 walizkami, bo tam jedna książek, papierów i tak dalej. Wiadomo, jaka to jest przyjemność, jak ciągle ktoś potyka się o ciebie stojącego na korytarzu. No, ale wyjawił mi potem tajemnicę jeden z kolejarzy, że cały czas na tej trasie kursował o 1 wagon więcej. A tuż przed świętami Wszystkich Świętych, przed świętem Wszystkich Świętych, zamiast poszerzyć ilość wagonów, to odjęto 1 wagon. Czy to jest głupota, czy naiwność? A może świadome działanie dla skompromitowania kolei? A równocześnie już czytam teksty, że tu jedyny ratunek, to już niektórzy dziennikarze podsuwają, prywatyzacja kolei. Najpierw rozbili kolej na spółki. Kto inny włada szynami, kto inny prądem. Są w ogóle cyrki. Ale prywatyzacja. Przypomnę, że prywatyzacja w Anglii doprowadziła do dość wiadomych skutków. Otóż kilkadziesiąt lat temu sprywatyzowano kolej i ostatnio na niektórych terenach była katastrofa za katastrofą. Kiedyś oglądałem w CNN, w jakimś miejscu blisko Londynu, to były 3 katastrofy w ciągu roku w tym samym mniej więcej miejscu. Bo prywatny właściciel dążył do maksymalizacji zysku, a nie do tego, żeby naprawiać tory, jakieś tego typu rzeczy. Czyli i Anglia, nie wiem, może ktoś z Anglii mi poinformuje, bo wiedziałem, że zabierano się w Anglii do odkupienia kolei od prywatnych właścicieli. Czy to już nastąpiło? Jakie? A u nas chce się zrobić taką prywatyzację. Ja chciałem się zapytać, przecież przed wojną mieliśmy kolej w rękach państwa. I co? I funkcjonowała znakomicie. Nie trzeba było żadnych prywatyzacji. Była niezwykle punktualna, bo dobrze też funkcjonowała. Teraz poświęcono kilku kozłów ofiarnych z dyrektorów kolejnictwa przy takim skandalu. Nie usunięto oczywiście pana ministra Grabarczyka. Inna sprawa. Czytam Gazetę Polską z 29 grudnia. Robert Tekeli, Szemrana Rzeczpospolita. Na naszych oczach powstają zręby wymarzonego państwa post-PRL-owskiego establishmentu. Budowa 4. Rzeczpospolitej została zablokowana. Siły, które zjednoczyły się przeciwko prawu i przeciwko sprawiedliwości, dominują dziś totalnie. No i proszę państwa, widzimy to coraz bardziej w telewizji opanowanej przez SLD. Jakie to będzie miało skutki? To jest rok wyborów parlamentarnych. Jeśli dzień po dniu będzie nagłaśniana maksymalnie propaganda SLD-owska, tak jak było 29 listopada, kiedy 5 osób z SLD, między innymi były minister Balicki, występowało i podkreślało, jak to SLD broni interesów zwykłego, prostego człowieka, protestowało przeciwko podatkowi VAT, który jest najwyższy w Europie. Ja dzisiaj przypominałem, że tu między innymi pan premier Miller był odpowiedzialny za podwyższenie stawki VAT na budownictwo nawet w stopniu większym niż oczekiwano od nas w Unii Europejskiej. Mówiono o bezrobociu, o zagrożeniach dla emerytur. Muszę powiedzieć, że Napieralski bardzo zręcznie realizuje teraz politykę agitowania, jak to SLD leży na sercu, troska zwykłego człowieka. Nie chcę powtarzać, mówiłem dzisiaj już w pierwszej części, pokazywałem wycinki, informacje z tamtych lat rządu Millera. Do jakiego stopnia rząd Millera okazał się oszukańczy w swych obietnicach obrony uboższych warstw społeczeństwa. Cytowałem między innymi byłego naczelnego postkomunistycznej trybuny Janusza Rolickiego, który krytykował rząd Millera za uderzenie w interesy uboższych ludzi. I tu mój apel do wszystkich środowisk patriotycznych, wszystkich, które chcą bronić Polski. Zróbmy wszystko, żeby ta kampania SLD-owska, wykorzystująca dominację w telewizji i w radiu, nie oszukała znów ludzi, tak jak oszukała kampania Platformy, nie oszukała zwłaszcza młodych ludzi, którzy nie pamiętają, żeby widzieli, żeby ludzie poznali, kim są prawdziwi przyjaciele ludu z SLD i postkomunistów. I dlatego trzeba mówić w naszych środowiskach i szerzej trafiać w internecie i gdzie indziej występować z manifestacjami, bo grozi nam fala drożyzny, występować przeciwko fałszom i mówić o sprawach gospodarczych na każdym kroku, raczej społecznych, bo i teraz panowie z SLD i panie z SLD 29 listopada mówili, że dają czerwoną kartkę rządowi Platformy. No więc to, co i my dajemy, czerwoną kartkę. A co przedtem robili? A ile było sojuszy jest w samorządach między SLD a Platformą? Po prostu. Jak się nawzajem wspierali? Czy ma znów nastąpić taka zmiana warty, że najwyżej za PO przyjdzie SLD w różnych miejscach? Ostrzegam, musimy wykorzystać w o wiele większym stopniu problematykę gospodarczą. Są znakomici profesorzy, ekonomiści po naszej stronie, typu profesora Śliwińskiego, Kaśmierczaka, Żyżyńskiego, typu doktora Cezarego Mecha, twórcy programu Polski Solidarnej PiSu. Propagujmy ich w o wiele większym stopniu, ale także organizujmy protesty przeciwko wszelkim ważniejszym nadużyciom w dziedzinie gospodarki, czy groźbom posunięć godzącym w podstawowe interesy narodowe i interesy polskie. I tu myślę przede wszystkim o sprawie centralnej, obronie polskich lasów. Ten rząd zachowuje się jak pijak, który wyprzedaje wszystko, co się da, który zaniesie nawet, aby wypić wódkę, nawet pantofle swojej żony. Tu, proszę państwa, ten rząd grozi ze strony tego rządu prywatyzacja polskich lasów. Co będzie to oznaczało? W czyje ręce pójdą te lasy? A propos kolei jeszcze. Mówi się, że po to, coraz częściej się powtarza, nawet słyszałem opinię kolejarzy, że po to chce się robić prywatyzację, po to się teraz doprowadza do takiego żałosnego stanu kolei, świadomie, No, rzeczy są niedopuszczalne w ostatnich miesiącach, żeby ludzie byli przekonani, że jedynie prywatyzacja kolei nas uratuje. A może chodzi o to, żeby sprzedać kolej polską za bezcen w niemieckie ręce? Ktoś za tym zarobi. Niemcy chcą też kupić polski LOT. Kupili już polską energetykę w wielu miastach. Kupili prasę. Do czego to wszystko prowadzi? Czy mamy jeszcze sprzedać polskie lasy? Sprzedaliśmy tak wielką część zakładów, banków i tak dalej. I tu musi być świadome, zdecydowane reagowanie. A teraz jeszcze parę przykładów. Budżet pełen dziur. Rozmowa z Andrzejem Sadowskim, wiceprezydentem Centrum imienia Adama Smitha. Kto odpowie za tą samobójczą dla narodu, dla kraju politykę gospodarczą? A tak pan Tusk nam zachwalał euro. A oto czytam w Polityce lewicowo-liberalnej. Najnowsza polityka z 25 grudnia. Tykające euro, tekst Witolda Orłowskiego. Euro miało dać Europie stabilną walutę, niską inflację i pozycję światowego supermocarstwa finansowego. Dziś używające wspólnej waluty kraje jeden po drugim wpadają w kłopoty i stają na progu niewypłacalności. I przy dwie ostatnie sprawy. Otóż był 14 czerwca świetny artykuł doktora Krzysztofa Kawęckiego, prorektora jednej z wyższych uczelni w Warszawie, artykuł na amach naszego dziennika, piętnujący fakt, że oto Platforma poszła na porozumienie z separatystycznym ruchem Autonomii Śląska. Od góry w Warszawie zdecydowano o poparciu dla wspólnej koalicji Platformy z ruchem dążącym do rozbijania Polski. Polecam na ten temat między innymi świetny tekst w najnowszej gazecie polskiej Polska bez Śląska i Częstochowy, Pawła Paliwody, że RAŚ, czyli Ruch Autonomii Śląska, przyjmuje za swoje cele do 2002 roku decentralizację państwa i stworzenie ze Śląska autonomicznego regionu z własnym premierem i Sejmem. Proszę Państwa, przecież niektórzy z nas ostrzegali, ja między innymi o tym pisałem w książce Alarm dla Polski, że grozi nam powstanie polskiego Kosowa, czyli Śląska, że za 10 na Śląsku, że za 10-15 lat Śląsk może się odłączyć od Polski. A po co ten rząd na czele z panem Tuskiem i Sikorskim poparł niezależność Kosowa? Sztucznego państwa, opartego zresztą na władzach mafii, premiera oskarżono ostatnio, premiera Kosowa, jako głównego mafiozo. Powstanie Kosowa, wyodrębnienie go, odejście Kosowa od Serbii rozbijało dotychczasową nienaruszalność terytorialnego status quo w Europie. A jaki kraj należy do najbardziej zagrożonych takim łamaniem nienaruszalności granic w Europie? Polska jest jednym z takich krajów. Jak można było popierać Kosowo? A teraz, jak widzimy, planowa polityka Niemiec, systematyczne finansowanie różnych środowisk w Polsce prowadzi do odpowiedniego efektu, który już oglądamy teraz na Śląsku. Trzeba zareagować na to i się budzić. I teraz już na zakończenie o tym, jaka u nas atmosfera panuje w mediach, to zacytuję uwagi z niezależnej gazety polskiej Nowe Państwo zeszłego roku. Otóż, gdyby Łysiak wpadł po tramwaj, rzecz zostałaby albo przemilczana, albo podana w formie. Waldemar Eł, kiedyś pisarz, postanowił złośliwie utrudniać pracę kolejarzom. A gdyby Rymkiewicz, protestując poeta Rymkiewicz, protestując przeciw jakiemuś wyjątkowemu draństwu, postanowił spalić się przed gmachem Agory na stosie własnych książek, mógłbym najwyżej liczyć na wzmiankę. Pewien grafoman, przypadkowy laureat nagrody Nike, uległ tragicznemu wypadkowi wskutek tego, że zbiór jego książek spalił się ze wstydu. Proszę Państwa, taka atmosfera kłamstw, przeinaczeń dominuje w polskich mediach. Ach, to tu muszę jeszcze jedno zapowiedzieć, ponieważ mówiłem o sądach i o szczercach. No więc w tym roku, prawdopodobnie przed świętami Wielkiej Nocy, wyjdzie pierwszy tom moich pamiętników Wichry Życia, około 300 stron. Drugi, mam nadzieję, że wyjdzie przed wyborami, jeśli się ich nie przesunie zbyt wcześnie. No więc jeśli będą we wrześniu, to do 2011 roku. I będzie, te pamiętniki będą pokazywały, no w sposób barwny, mam nadzieję, także wiele osób przemilczanych, niedocenionych, jak profesor Kurowski, jak profesor Kierzun i tyleż innych postaci, profesor Bogonowski, ale też napiszę o różnych fałszerach, żach, kłamcach. Może to jest najlepsza metoda. Kiedyś pisał poeta, spisane będą czyny i rozmowy, aby pokazać atmosferę życia, w której żyjemy. Chorą atmosferę, z którą nie powinniśmy się godzić, przeciw której powinniśmy walczyć. A wierzę, że jeśli będziemy konsekwentnie walczyć, to wygramy swoją bitwę o Polskę, tak jak wygrali pół roku temu swoją decydującą bitwę Węgrzy.
Dziękujemy serdecznie panu profesorowi. Zapraszamy do rozmowy 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy, 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 56.
Rok nam przyniósł pszczołom łąki, kwiatów pełne, ludziom dał łany zbóż, zbożom dał pełen kłos, przykrył pola płachtą śniegu, aby zimą odpoczęły. Myślisz ty, myślę ja, co nam rok miniony dał. To był rok, dobry rok, z żalem dziś żegnam go, miejsce da. Ja dla nas dniem szczęśliwym, w którym znów jesteśmy razem. Nieraz nam smutek niósł, nieraz nam radość niósł. Pierwszej gwiazdy dziś zapytaj, co następny rok przyniesie. Czekam ja, czekasz ty, północ już zegar zaczął bić. Mija rok, dobry rok, z żalem dziś żegnam go, miejsce da nowym dniom, stary rok.
No, nie tak dobry, jak śpiewają czerwone gitary, był ten rok, ale porozmawiajmy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo, halo. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I Jerzy z Warszawy.
Proszę bardzo, panie Jerzy.
Proszę, witam serdecznie, pozdrawiam tym nowym roku ojca prowadzącego i oczywiście kochanego pana profesora Nowaka. Chciałem powiedzieć, że niedawno się z panem profesorem spotkałem w księgarni naszego dziennika i podpisał mi pan profesor książki i kilka książek mam. Dedykacje piękne dostałem i jeszcze raz panu profesorowi za to dziękuję. No, ojcze, chciałem tutaj no parę słów tylko powiedzieć, żeby tak nie zabierać czasu, ale naprawdę to, co się dzieje, to, o czym mówi pan profesor, no mnie przejmuje grozą. Ja jestem starszym człowiekiem, schorowanym i naprawdę jeszcze teraz lekturę miałem z świątecznego naszego dziennika, tego noworocznego. To się włos jeży, to się wszystko dzieje teraz, właśnie to, co pan profesor mówił, ta autonomia śląska, to co tyle pan profesor mówi w swoich i pisze w swoich tych po prostu publikacjach, to jest to coś wspaniałego. Chciałem zaznaczyć, że jestem na etapie czytania książki pana profesora, żeby Polska, taki ten tytuł, ta historyczna, pierwszy tom czytam, a to wolno czytać, jest coś wspaniałego, to jest taka lektura, ale wolno to czytam, bo trzeba, prawda, pewne fakty zapamiętać. No ale co jeszcze chciałem powiedzieć? Kochany panie profesorze, ja nie wiem, czy dobrze myślę. Pan profesor, ja wiem, że nie chodzi o osobę pana profesora, bo pan i tak ma, jak to się mówi, po uszy tej pracy, wyjazdy i tak dalej. Ale taka myśl mi od dawna świta w głowie, żeby, no nie wiem, czy z tego ruchu właśnie, którym pan profesor tam przewodniczy chyba, żeby może o jakieś spróbować zorganizować spotkania nawet w parafiach. Bo powiedzmy tutaj w Warszawie, ja jestem tu z parafii świętej Marii Magdaleny na Brudnie, Brudno, Targówek. Są duże sale i ja myślałem o tym, szanowny panie profesorze, żeby jakiś nawet, przecież nie chodzi o osobę pana, bo nie dałby pan rady, ale żeby ktoś właśnie z nami emerytami się spotkał, bo to jest, ja uważam, że to jest duży elektorat, I właśnie dużo z nas emerytów nie chce iść, nie bierze udziału w głosowaniach, nie tego, bo ludzie są porażeni, te podwyżki, sen, szoku, to jest szokujące, wszystko bzdury mówią o tym wszystkim, że podobno ma być 2,4 waloryzacja emerytów, no nie wiem, nie jestem pewien, ale takie jakieś powiedzmy podobno przymiarki są, żeby z nami emerytami ktoś się spotkał, żeby porozmawiać, żeby po prostu wyjaśnić wiele spraw, tak jak to pan profesor pięknie robi na każdym kroku w swoich publikacjach i w radiu, w naszym kochanym Radiu Maryja, w telewizji trwam, akurat w tej chwili nie mogłem oglądać telewizji, no mam taki akurat układ się wytworzył, że tego. Boję się, co to dalej będzie z tą naszą kochaną Polską, czytam to wszystko i naprawdę no głowa mi pęka i nie wiem, no może wierzę w to, no chciałbym, żeby było jak najlepiej. Ja się z tym przecież pokoleniem odchodzącym, już schorowany w ten każdy dzień, to może być ostatni, ale naprawdę, co ci młodzi ludzie, te wyjazdy do Niemiec, to wszystko cały czas tam ludzie nie mają tutaj, młodzi ludzie perspektyw, pracy, mieszkań, nic nie mają, nic, żadnej opieki, żadnej stałej pracy, żadnych umów nie podpisują, bo znam takich młodych ludzi, nie chcą podpisać umowy, jakieś tam krótkie umowy zlecenia i tak dalej. Panie profesorze, drogi, i co by pan profesor powiedział, żeby gdzieś, z tego ruchu spisu, młodzi ludzie, którzy mają więcej czasu, żeby się z nami gdzieś nawet w parafiach spotykać z emerytami, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć, powiedzieć, jak rzeczywiście to wszystko, bo ludzie, wierzą w te TVN-y różne inne, których ja zresztą naprawdę ojciec z ręką na sercu. I panie profesorze, ja nie oglądam w ogóle TVN-u. Żadnego TVN-u nie oglądam. Od 93 roku nie kupiłem gazety wyborczej. Od 1993 roku przestałem, zobaczyłem co to jest i przestałem. No i nie chciałbym czasu zabierać. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, pana profesora. No i
dziękujemy serdecznie.
W nowym roku błogosławieństwa Bożego i siły, panie profesorze, siły, bo ja pana podziwiam. Ja jestem, no ja już jestem, ja może po tych dwóch zabawach, to ja już jestem bardzo, bardzo osłabiony, ale podziwiam tą mrówczą pracę pana profesora i tyle czasu tego wszystkiego. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam z panem Bogiem.
Dziękujemy, z panem Bogiem.
Dziękuję bardzo za tak miły telefon akurat w nowym roku, ale chciałbym dodać, że bardzo to były sympatyczne te podpisywania książek i w naszym dzienniku w Warszawie, i w Krakowie, czy w księgarni Sursum Corda w Poznaniu, czy na targach książki historycznej. To jest ważne, że takie bardzo szerokie gremium, jeśli chodzi o wiek, o bardzo wielkiej rozpiętości, starsze pokolenie, mnóstwo młodych. Teraz myślę, że bardzo istotne to jest to, co pan mówił o trafianiu do emerytów, których część już nie ma chęci, jest rozczarowana na głosowanie, na cokolwiek, była wielokrotnie oszukiwana, ale to nie zmienia sprawy, że po wszystkich oszustwach możemy jednak, trzeba mieć nadzieję, że wreszcie dojdzie do triumfu prawdy. Tak jak Węgrzy doczekali się po gorszej sytuacji niż u nas zwycięstwa. I tutaj ja zwykłem mówić do ludzi starszych, w wieku emerytalnym. Mówię, drodzy państwo, jeśli chcecie mieć pewność, że nie dostaniecie emerytur albo że wam je obniżą, to nie idźcie głosować. Oddajcie swój los w ręce tego rządzącego establishmentu, on nie będzie miał dla was litości i współczucia. Co innego, jeśli chcecie, żeby jednak w Polsce panowały zasady sprawiedliwości społecznej, ale do tego musicie się przyczynić choćby waszym głosem. Teraz, ja zawsze chętnie przybędę na spotkania, jeśli będą propozycje. Zresztą w Warszawie miałem ostatnio, chociażby w grudniu, spotkanie akurat na Pradze, w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na Kawęczyńskiej. Była mowa o historii, ale w dyskusji były też sprawy aktualne, wszystkie wnioski z historii Polski. No, prawdą jest, że trudno, muszę mieć wcześniej umówione spotkanie, bo zamówień, portfel zamówień jest duży, a przecież jest nie tylko Warszawa. Ja przypomnę, w zeszłym roku byłem 4 razy we Wrocławiu, 5 razy w Łodzi, w Kraśniku z 2 razy i to raz w 40-tysięcznym Kraśniku, raz 300 osób, raz 400 osób i ogromnie się cieszę, że w jakiś sposób wsparłem kandydaturę działacza z PiS-u na prezydenta i właśnie Kraśnik jest największym miastem na Lubelszczyźnie, w którym wygrał przedstawiciel PiS-u, więc uważam, że takie kontakty personalne dają swoje, a propos ruchu przełomu narodowego, którym kieruję, chciałbym poinformować też państwa, że nasz ruch został zarejestrowany jako partia 17 listopada zeszłego roku, a nasz program 21 punktów, wymowna nazwa nawiązująca do Solidarności, programu Solidarności z 80 roku, można bez trudu znaleźć w internecie. Wystarczy kliknąć program ruchu przełomu narodowego i tam wyskoczy strona, na której jest 21 punktów między innymi i znów 21 punktów i będzie cały program. Też wybraliśmy nieprzypadkowo tę nazwę 21 punktów, nawiązującą tamtej tradycji, bo nam potrzeba jest teraz nowej solidarności, generalnego, pospolitego ruszenia wszystkich partii i środowisk patriotycznych, bo Polska jest zagrożona i chodzi też o dyskusję programową, o przygotowanie bardzo konkretnych punktów programowych, do czego dążymy. Może wszystkie partie i środowiska prawicowe powinny uzgodnić przynajmniej 10 punktów takich, w których się wszyscy zgadzamy, do których powinniśmy dążyć. W atmosferze takich zagrożeń, jakich Polska jest obecnie, potrzebne jest właśnie szukanie tego wspólnego mianownika. W przyszłym miesiącu będziemy właśnie na ten temat zorganizujemy spotkanie.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Halo?
Proszę bardzo.
Halo? Niech tak? będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem serdecznie powitać ojca Piotra Andruszkiewicza oraz pana profesora Jerzego Norberta Nowaka.
Dziękuję bardzo, witam gorąco.
Na początku chciałem złożyć zarówno ojcu, jak i panu profesorowi życzenia szczęśliwego nowego roku.
Panie Jacku, dodajmy, że być może, że, bo to pan mówił wcześniej do mnie, że mówi pan Jacek z Waszyngtonu.
A, to tak, wiadomo. Pozdrawiam pana Jackę bardzo gorąco.
Tak, mówi Jacek Marczyński z Waszyngtonu. Więc proszę, ojcze i panie profesorze, chciałem na wstępie złożyć panu ojcu i profesorowi życzenia szczęśliwego nowego roku, żeby ten rok był dla Polski przełomowy. To znaczy się, chciałbym, żeby w tym roku społeczeństwo przejrzało na oczy i zaczęło właściwie oceniać obecną władzę. Władzę, która zdecydowanie jest antypolska, która Polsce szkodzi i która wyrządziła wiele krzywd temu narodowi. I myślę, że chciałbym, żeby ten rok był właśnie taki, żeby społeczeństwo polskie przejrzało na oczy. Ale uważam, że zależy to nie tylko od działalności Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz wszystkich sił patriotycznych, ale zależy to w dużym stopniu od sytuacji międzynarodowej. Dlatego, że obecnie mamy już kryzys w strefie euro, mamy również problemy w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli te problemy właśnie amerykańsko-europejskie się nasilą, to oczywiście przełoży to się na sytuację w Polsce. I wtedy w zasadzie widzę szansę na przemian. I krótko mówiąc, powiększenie się kryzysu w Polsce spowoduje zmiany na lepsze. Może to nie jest przyjemne to, co mówię, ale ja widzę w ten sposób możliwość zmiany sytuacji w kraju. Natomiast mam pytanie do pana profesora, być może pan już w tej chwili mówił, jak pan profesor sądzi, jakie są najlepsze metody przeciwdziałania skalowaniu Polski przez pana profesora Grossa, który ma zamiar wydać w Polsce książkę właśnie na temat tego, że Polacy ograbiali groby żydowskie, co uważam jest absolutnie przesadą i prowokacją polityczną. Oczywiście smutną sprawą jest to, że w Polsce wydawnictwa takie jak Znak, które uważam za wydawnictwa pseudo-religijne, pseudo-katolickie, w zasadzie ośmielają się wydawać takie właśnie antypolskie publikacje. Jest to smutne i mi się wydaje, że cały obóz patriotyczny powinien jeszcze bardziej donośnie stwierdzać, że to są antypolskie organizacje istniejące w Polsce, które Polsce szkodzą. Także w tej chwili chciałbym się, że tak powiem, przełączyć na odbiór. Jeszcze raz i również na rodzinę. Aha, jeszcze tutaj ja tu jestem w towarzystwie, bo my tutaj spędzamy razem, że tak powiem, noworoczne spotkanie. Również życzenia dla wszystkich rodzin ofiary katastrofy w Smoleńsku, a tak naprawdę nie katastrofy, bo my uważamy, że to jednak był zamach i oczywiście są tutaj poszlaki z tego powodu. I ja również chciałbym jeszcze dołożyć jeszcze jednym życzeniem, mianowicie życzę, żeby tą sprawą zajął się Kongres Stanów Zjednoczonych, dlatego że to jest w tej chwili jedyna jakaś realna siła, która może wymusić na Rosji naprawdę dokładne zbadanie tej sprawy, bo bez poparcia Stanów Zjednoczonych nie uważam, że jest to możliwe, ażeby, prawda, tą sprawę można było jakoś pozytywnie i rozwiązać i żeby w ogóle prawda wyszła na oczy. Dlaczego Stany Zjednoczone są takie istotne? Dlatego, że Rosja się liczy ze Stanami Zjednoczonymi. Ona się w ogóle z Europą nie liczy. I w tym momencie ja to w prostu w ten sposób widzę. Dużo poruszyłem wątków, więc proszę oczywiście o odpowiedzi. Tak, jeszcze raz szczęśliwego nowego roku.
Pozdrawiamy panie Jacku.
Panie Jacku, ja może jeszcze tutaj chciałbym osobno gorąco życzyć panu zdrowia i natchnienia w działaniach, tym bardziej, że znając pana poglądy jednoznacznie, tak jednoznacznie patriotyczne, zdaję sobie równocześnie sprawę, że działa pan nad szczególnie trudnym terenie, bo Waszyngton, ojcze Piotrze, o ile wiem, to jest jedynym miejscem, gdzie wygrała Platforma w czasie wyborów parlamentarnych w 2007 roku. Bo nawet Nowy Jork udało się odbić z rąk Platformy. Cieszę się, że byliśmy tam wtedy razem z Michalkiewiczem na wielkich spotkaniach. Natomiast oczywiście Chicago to zawsze jest patriotyczne i tyle innych miejsc. Polonia, zarówno północnoamerykańska, jak i kanadyjska, Toronto i inne miasta, głosuje jednoznacznie na kandydatów patriotycznych. Z Waszyngtonem jest gorzej, to jest blisko władzy i za wiele osób się takich skupiło tam oczywiście, które nie sprzyjają po prostu obronie polskich interesów narodowych. Tym ważniejsze są zadania i działania takich osób jak pan Jacek. Druga sprawa, absolutnie zgadzam się, że bardzo wiele zależy od nacisków środowisk międzynarodowych, tym właśnie Kongresu Amerykańskiego, na uczciwe wyjaśnienie całej sprawy tej katastrofy, którą ja też oceniam zbyt jako zamach. Zbyt wiele jest tam podejrzanych wątków, ale to już osobny temat. Powinno być opublikowane jak najszybciej książka zbierająca tą ilość kontrowersji, zakłamań, pokazująca, jak wiele jest rzeczy dziwnych w całej tej sprawie, dziwnych i podejrzanych. A trzecia rzecz, ja już wspominałem właśnie wcześniej o książce Grossa. Pan Jacek należał do jednych z osób, które alarmowały do mnie przedtem telefonicznie. Ja myślę, że najważniejsza sprawa to jest teraz jak najszybsza poszukanie może też sponsorów w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach, wśród Polonii, osób, które mogłyby sfinansować wydanie po angielsku, francusku, niemiecku świadectw sprawiedliwych Żydów. Ze 100-150 świadectw ludzi liczących się ze środowisk żydowskich, część już nie żyje, jak profesor Hirschfeld, ale dawniej publikował świadectwa, jak Józef Lichten, inni, świadectw pokazujących znaczenie pomocy Polaków w ratowaniu Żydów w czasie wojny. Gdyby wyszła taka książka z życiorysami tych postaci, tych 100-150 Żydów, po angielsku, francusku i niemiecku, to mielibyśmy przeciwko kłamstwom Grossa, mielibyśmy świadectwa świadków epoki. I to byłoby bardzo ważne, właśnie świadku epoki osób żydowskiego pochodzenia, tak jak jeszcze inna, Klara Mirska, wspaniały pamiętnik wydany w Paryżu w 1981 roku, oddający całą prawdę o trudzie, poświęceniu i heroizmie Polaków. Druga rzecz, że czas już wreszcie odpowiedzieć ofensywnie i pokazać znów, zarówno w Polsce, jak i gdzie indziej, na przykład temat rola policjantów żydowskich, policji żydowskich, Judenratu w zdradzaniu własnych rodaków. I trzecia rzecz, to co działo się na Kresach, gdzie bardzo często Żydzi komuniści, czy lewicowi, czy po prostu cyniczni łajdacy rabowali dobra polskie, dobra kościelne. Już pisałem o przemilczanych zbrodniach w książce wydanej w 1998 roku. Przygotowuję do druku, ale brak tu potrzeba jest sponsora, bo zebrałem w międzyczasie relacje i to bardzo liczne przyszły do mnie na redakcję Niedzieli. Przychodziły na inne adresy, do naszej Polski, co teraz myślę o wydaniu dwutomowym koło 1000 stron. Relacje są wstrząsające nieraz. Na przykład cytuję w tej mojej książce opinię stwierdzenia biskupa Przemyskiego, który opisywał, jak właśnie gmach kurii został zabrany na mieszkania dla tych różnych lewicujących, komunizujących Żydów. Jest relacja o tym, jak polską wieś wysiedlono na Syberię, a przyjechali ci różnego typu pazerne osoby, pewną z tej komunizującej lewicy żydowskiej, aby obrabować to, co pozostało po mieszkańcach. Także jeśli pan Gross wytacza swoje oskarżenia, to może już odpowiedzmy, przypomnijmy prawdę, ale najważniejsze jest dla mnie sięgnięcie po świadectwa żydowskie, te po angielsku, francusku i niemiecku uczciwych Żydów.
Jest z nami ojciec dyrektor, bardzo prosimy.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Właśnie, panie profesorze, dwie sprawy. Otóż oczywiście bardzo ważnym jest, żeby w innych językach o Polsce, o sprawach polskich pisać, mówić. Ostatnio, jak był ten kongres międzynarodowy u nas i byli ludzie z różnych stron świata, to właśnie były ciekawe reakcje tych gości, prelegentów, gdy dowiadywali się przeróżnych szczegółów odnośnie tej tragedii smoleńskiej. Tak zupełnie mieli inny obraz tej sprawy. Tak do mnie to dochodziło. Do mnie to dochodziło już po wszystkim, bo nawet już gdy wyjechali, opowiadali mi to o tym profesorzy różni. Tak, także bardzo ważne, żeby te źródła informacji uruchamiać, żeby to nie była tylko jedna jakaś propaganda, bo ta propaganda w tej chwili istnieje, zresztą ona istniała zawsze, jeżeli chcieli, prawda, pewne siły chciały coś przeprowadzić, to dbali o propagandę i stąd zabierali te możliwości, powiedzmy, medialne, prawda? W tej chwili to już jest bardzo szeroko. To nie tylko już prasa, ale radio, telewizja, internet, wszystko. I w to dzisiaj się podbija całe narody niekoniecznie z jakimiś z armiami, ale powiedziałbym z armiami mediów i funkcjonariuszy w tych mediach, którzy często nazywają się dziennikarzami. To są funkcjonariusze spełniające jakieś tam role. To widać bardzo, bardzo jasno w Polsce także. A to jest pierwsze i bardzo ważne w różnych językach. Tak jak przy okazji pytam, bo przy spotkaniach w Toronto chyba z trzy razy mnie już pytała pani Irena Jeraczyc-Chabrowska, co, bo zdaje się, ona też jakieś pieniądze organizowała na wydanie książki, co Polska dała światu. I pytała mnie nieraz, czy będzie ta książka. To jest drugie. Tak. A trzecie, sprawa, no, ja bym bardzo uważał, żeby nie robić wielu jakichś. No to jest, czym bliżej będzie wyborów, tym więcej będzie przeróżnych zbawców ludzkości i Polski. I znając nasz indywidualizm, jakoś może inaczej to jeszcze wygląda u nas niż na przykład do sąsiadów zachodnich, najbliższych, że popierają wszystko, co jest dobre dla Niemiec. U nas jest taki jakiś wybujały indywidualizm i jakaś taka emocjonalność, tak przy tym mały realizm. Nie chodzimy po ziemi, tylko myślimy często, to są projekcjami własnych pragnień. Ja bym powiedział, trzeba się dogadywać wszyscy, którzy myślą podobnie, niekoniecznie tak samo. I nawet jeżeli się trochę różnimy, to żebyśmy mieli wspólny cel, ojczyznę. I to ja bym raczej tak widział, że no chyba czas jednoczyć. Akurat duszpasterskie hasło o tej komunii, prawda? To budowanie komunii jakoś nam powinno też pomóc. Budowanie wspólnoty z Bogiem, ale i wspólnoty z ludźmi na prawdzie i miłości. Jesteśmy akurat w Radiu Maryja, które jest środkiem komunikowania, społecznego komunikowania. To jest pierwsze radio interaktywne, pierwsze medium interaktywne w Polsce. Tak się zaczęło, tak o tym pisał też ksiądz biskup Adam Lepa. Te właśnie rozmowy, to jest komunikowanie się. W Właśnie o to chodzi, żebyśmy się wszyscy skomunikowali i tworzyli jeden front. Żeby nie było pełno kanap i wybujałych pragnień, myślenia, że nie wiadomo, co się stanie. Ileż tu już tych przeróżnych takich grupek było. Ludzie bardzo, skądinąd bardzo pragnący dobra dla ojczyzny, tylko że mało realistyczny. I to bym się uczył od Niemców. Od Niemców trzeba się uczyć, którzy, dlaczego to mówię, zobaczmy, oni cały czas dbają o wielkie Niemcy. Ktokolwiek tam przyjdzie, czy to bardziej lewicowy, czy prawicowy, czy liberalny, jak oni tam taka prawica też przeciwna jest, ale proszę zobaczyć wszyscy. Popatrz na kanclerzy po wojnie, ale i przed wojną. To idzie cały czas w jednym kierunku. Jest tak jak w tym hymnie, śpiewają Deutschland, Deutschland über alles. Ja pytałem, co to znaczy, czy to nie nad wszystkimi, czy to nie jest jakieś coś ibermęszy, prawda, że mają, czy to nie to myślenie. Oni mi zawsze mówili, że Niemcy ponad wszystko należy kochać, w hymnie mają, że to stąd. No i właśnie, jeszcze raz mówię, ten trzeci punkt, pierwszy, co powiedziałem, prawda, drugi o tej książce, bo pani Ilaczyc na pewno teraz słucha też tam w Toronto, czy Wokeville. W każdym razie tak. No i trzecia rzecz, te grupeczki i grupy, prawda? Dziękuję serdecznie. Ja bym jednoczyć, rozmawiać ze sobą, komunikować się i tu niech będzie nasze wspólne dobro, bo jest, no sytuacja jest dramatyczna, to nie wiem, czy ludzie sobie zdają z tego sprawę, a media, czy w każdym razie mający interesy inne niż polskie, dużo zamieszania robią, bardzo dużo manipulacji, przeciwstawiają sobie, napuszczają jednych na drugich w Polsce, żebyśmy się, to widać bardzo jasno, wykorzystują tu emocje naszą emocjonalność, na tym grają. To jest uruchomić w manipulacji emocje, to jest gorzej później to odkręcić niż naprawdę jakieś manipulacje z intelektem. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy ojcu dyrektorowi. Tak.
Dziękuję ojcze dyrektorze za te uwagi prowokujące do dalszej dyskusji na niektóre tematy, na przykład relacje. To jest ogromnie ważne, cieszę się, że ojciec dyrektor tak to widzi, relacje w obcych językach. Ja mogę powiedzieć, że na przykład już teraz mógłbym w każdej chwili, oczywiście jest kwestia 2 tygodni czasu i przygotować taki wybór kilkaset stron celnych, uderzeniowych w obronie Polski, bardzo dla nas chlubnych relacji żydowskich. I wcale nie musi być tam moje nazwisko zaakcentowane. Nie to jest najważniejsze. Ważne jest, żeby wreszcie wydano taką książkę po angielsku, francusku i niemiecku. I to jest o tyle tym ważniejsze, że o wiele ważniejsze niż by wydać książkę polskiego autora. Świadectwa żydowskie w tej sytuacji byłyby najlepszą odpowiedzią na grosa. Teraz to Polska dla światu. Ja się cieszę, że pani z tego, co zrobiła już dotąd, pani Irena Jelaczycz, która jest szczególnie zasłużona w promowaniu poparcia dla tej książki w Kanadzie i może na terenie Stanów Zjednoczonych, książki pokrzepiającej serca, dodającej, budzącej dumę z polskości. Chciałbym tu powiedzieć, że właśnie przygotowuję najpierw 4. wydanie, ale wolałbym właśnie, żeby po angielsku, no jest kwestia też dobrego tłumacza, ukazało się to wydanie rozszerzone na co najmniej 2-krotnie, bo książka miała 130 stron, a teraz myślę o 300 stronach, bo doszło mi wiele wspaniałych rzeczy przez te parę lat od czasu, gdy rozmawialiśmy z panią Jelaczycz. No między innymi dowiedziałam się o słynnym lotniku polskim Żurakowskim w Kanadzie, który ma swój pomnik, który jest na 20-dolarówce. Dowiedziałam się o Polaku Florianie Trawińskim, który uratował Louvre Najsłynniejsze muzeum świata, Louvre, przed spaleniem w czasie komuny paryskiej, który powinien mieć pomnik przed Louvrem. Poza tym, no już za trzecim pobytem w Ameryce Łacińskiej, no przez 10 dni był taki końcowy akord w moim dokształcaniu się w nauce hiszpańskiego na tyle, żeby móc czytać. No i dzięki temu mogłem już w samolocie przez te 24 godzin przestudiować niedostępną dla mnie przedtem książkę o zasługach Polaków dla Ameryki Łacińskiej, kilkusetstronicową. To dodaje mi kolejne 40 stron, ale tyle wspaniałych rzeczy podkrywałem. No i tu jest tylko sprawa, żeby rzeczywiście do końca zebrać fundusze na tą książkę, zapewnić dobrego tłumacza, a myślę, że ta książka by odegrała, tak jak pani Irena Jelaczycz uważa i sporo innych osób, naprawdę wielką rolę w pobudzeniu dumy narodowej wśród Polaków za granicą. Ta trzecia sprawa. No ja jestem też osobiście za jak najszerszym dogadywaniem się, porozumieniem, ale musi być ono porozumienie, to porozumienie w oparciu o program gospodarczy i społeczny. Dlatego mówiłem z 20 minut temu, że trzeba znaleźć przynajmniej 10-15 takich punktów zasadniczych, podstawowych, wybrać te najważniejsze w obecnej trudnej sytuacji, pod którymi podpisaliby się ludzie z różnych środowisk prawicowych. Jeśli wiemy, jak rzeczywiście groźne jest to rozdzielenie, o którym mówił ojciec dyrektor. No cóż, problemem jest, że jest za wielu wodzów, za mało Indian. Ja mogę tutaj powiedzieć w tej sytuacji, że ja akurat kieruję ruchem przełomu narodowego i ja nie muszę kierować czymkolwiek, muszę dotąd, dopóki nie będę widział jeszcze innych osób podejmujących podobne sprawy. Ja kocham pisanie, to jest dla mnie najważniejszą rzeczą. Już mam swój wiek, naliczyłem, że mam w planie, wyliczałem sobie niedawno 40 kilka książek. A ile z nich napiszę? Mam wiele z nich przygotowanych, zebrane materiały, mam bardzo szybkie tempo pisania, ale skąd ja mogę wiedzieć, czy pożyję rok, czy 5, czy 8? Natomiast wiem, że niektórych z nich nikt inny nie napisze, bo chodzi też o znajomość języków, te 8 języków, obronę pewnych racji polskich. I tu z pewnym przygotowaniem. Wolałbym zajmować się pisaniem, ale póki co chciałbym też, żeby pewne tematy były dużo mocniej akcentowane w różnych środowiskach politycznych, partyjnych, przez główne partie. Na przykład bardzo by mi zależało, żeby o gospodarce mówiło się dużo więcej niż dotychczas. Ja rozumiem straty, jakie poniesiono, chociażby śmierć w Smoleńsku osób bardzo zasłużonych w sprawach gospodarczych. Ale mówmy więcej o gospodarce, o sprawach społecznych. Mówmy więcej o antypolonizmie, o zagrożeniach dla obrazu polskiej historii w świecie. Ojcze dyrektorze, mieliśmy tutaj tą konferencję. Cieszę się, że byli na niej między innymi posłowie PiSu i tę dwudniową obrazie Polski w świecie, że był minister Ziobro, że był poseł Mularczyk, posłanka Basłowska, ile pamiętam, poseł Giżyński i inni, ale za mało o tym się mówi, a im bardziej oszczerczy będzie obraz Polski za granicą, tym bardziej niekorzystnie będzie dla naszej polityki. Musimy zrobić wszystko dla łączenia Polaków. Po to między innymi stworzyłem Komitet Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków, w którym jest 260 osób, w tym ponad 60 profesorów, ponad 20 duchownych, 70 osób z Polonii. O wiele większym stopniu musimy też współdziałać z Polonią w tym czasie ogromnego zagrożenia. Mieliśmy parę miesięcy temu świetne spotkanie w kościele imienia Andrzeja, świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej z Michalkiewiczem, Ziemkiewiczem. Były różne poglądy, w większości się zgadzaliśmy. Otóż takich spotkań jest potrzebnych dużo więcej. My musimy rozmawiać, dyskutować ze sobą, a nie tylko w wąskich gromach jakiejś partii czy partyjki, ale po prostu jak najszersza dyskusja wszystkich osób zatroskanych. Chciałbym, żeby PiS wychodził z tego typu propozycjami, oby ten kongres prawicy, który proponuje, doszedł jak najszybciej do realizacji. Na przykład chcemy w połowie lutego jako Ruch Przełomu Narodowego zwołać większą grupę specjalistów, fachowców, profesorów ekonomii, socjologów, innych różnych opcji, ale mówię różnych opcji patriotycznych, nie jakichś osób z Platformy czy z SLD, żeby przedyskutować nad tym, jak ratować Polskę w tych dramatycznych sytuacjach, kiedy grożą nam kolejne oszustwa, czy ze strony Platformy, czy ze strony SLD.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
witam
zawsze
ojca Piotra i pana profesora Joanna z Warszawy. Dwa zdania chciałabym powiedzieć na temat młodzieży, jeśli ojciec pozwoli. Halo?
Słuchamy pani.
Halo?
Słuchamy cały czas.
Aha, to dobrze. Więc tutaj bardzo poruszył mnie pan, który z takim entuzjazmem mówił o panu profesorze. Ja również się dołączam do tego. I myślę, że tacy ludzie jak ten pan, który się wypowiadał z całym sercem o Polsce i o naszych sprawach, można by zorganizować, myślę, jeszcze takich względnie zdrowych i energicznych emerytów, którzy mogliby przyjść z pomocą młodzieży. I tutaj chodziłoby mi o formację wychowawczą, patriotyczną, ale też o pomoc w nauce, ponieważ młodzież jest praktyczna, młodzież chce pomocy. 11 lat pracowałam przy parafii, pomagając w ten sposób młodzieży, że odrabiałam z nimi lekcje. I gdyby wykorzystać tę energię jeszcze i pasję, to jakoś twórczą i patriotyzm starszego pokolenia i stworzyć taki pomost między emerytami jeszcze mogącymi pracować, a młodzieżą. Byłaby to rzecz moim zdaniem bardzo korzystna, tym bardziej, że widzimy, co się dzieje z programami. Historii wcale nie będzie, polskiego wcale nie będzie. Nie ma mowy ojczystej, ja obserwuję te sprawy. Dzieci nie znają gramatyki, młodzież nie wie nic o literaturze polskiej, o historii języka. I tutaj taką batalię jakąś można by zorganizować, czy to przy parafiach, czy bardzo ważna rzecz to, co tutaj ojciec Piotr jest opiekunem tych kół radiowych, młodzieżowych. Tam wyjść do tej młodzieży z konkretnym zawodem. Mamy przecież różnych nauczycieli, różnych specjalności, polonistów, ale nie tylko. I tej młodzieży po prostu pomóc, schwycić ją za serca, za bary i nie stracić młodzieży. To tyle. Szczęść Boże. Może ktoś się tym zainteresuje, może się zrobi jakieś takie, prawda, gremium, które będzie organizować takie koła, gdzie, co i jak. To już sprawy praktyczne, techniczne. Ja tylko podrzucam pewną myśl. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Zapłać, szczęść Boże, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
Tu jest też jeden szerszy problem. Już mówimy starsi i młodzi. Otóż na przykład w Warszawie jakimś wielkim problemem jest to, że na spotkania zbyt często przychodzą osoby w tych starszych generacji, a zbyt mało osób młodych. Już zupełnie inaczej widzimy w Lubelszczyźnie, na Lubelszczyźnie, w Białostockim, we Wrocławiu, muszę powiedzieć o wielu młodych. Z drugiej strony na targach historycznych miałem przykład, że były to osoby z różnych nurtów, z różnych, przepraszam, pokoleń. Jest tutaj też taki apel do osób starszych, aby w dużo większym stopniu próbowały oddziaływać na młodszych, na swoje dzieci, bo to często obserwujemy, żeby przychodzili na spotkania, na dyskusje ze swymi synami, córkami. To jest ważne. Druga rzecz, z kolei zachęcam osoby starsze, żeby zwracały się o pomoc do osób z młodszych pokoleń. Kolejny raz, o internet, o wejście do internetu. Internet w obecnej sytuacji, kiedy jest tyle kłamstw, takiej inwazji kłamstw nie mieliśmy od czasów PRL-u, jaka jest teraz w telewizji. To internet stwarza dużo więcej dostępu do prawdy, do szerszej informacji, choć też trzeba uważać, jeśli chodzi o kłamstwa, tam się też różne rzeczy pojawiają, ale chciałbym tu przypomnieć, w internecie można dotrzeć do audycji Radia Maryja, do rozmów niedokończonych i aktualności, których z różnych powodów nie mogliśmy na bieżąco usłuchać. To jest naprawdę ogromnie ważna broń. Może powinniśmy też więcej sięgać do takich nowych metod, jak nagrywanie kaset nowych, to już metod stosowanych od paru dziesięcioleci, ale za mało. Ja sam biję się w piersi, bo na przykład byłem po wspaniałym spotkaniu zorganizowanym dzięki księdzu biskupowi Ignacemu Decowi w Świdnicy. Mieliśmy potem wieczorne spotkanie i tam przy okazji mówiłem o tym, że Kościół, że jest to jakiś taki poważny problem, że Kościół odzyskał katolicki w Polsce część zabranych mu dóbr, często podniszczoną, ale nie za bardzo, niedostatecznie moim zdaniem starał się odzyskanie prawdy o wkładzie Kościoła w polskiej historii, o roli Kościoła dla narodu, bo widziałem nieraz zdumiewające nawet w partiach prawicowych przejawy niewiedzy o historii Kościoła i wręcz oczernianie tej historii. Ktoś wpływał, media robią, część mediów robi bardzo wiele dla zniekształcenia tej historii. I potem właśnie obecny na naszej rozmowie wieczornej dyrektor seminarium w Świdnicy zaproponował, żebym dodatkowo wygłosił odczyt rola Kościoła katolickiego w najnowszej historii Polski. Te ostatnie stulecia improwizowałem, więc dodatkowo od księdza PR-a słynnego Stanisława Konarskiego, poprzez Staszica Kołłątaja, arcybiskupa Felińskiego, arcybiskupa Teodorczuka i tak dalej, arcybiskupa Teodorowicza, po kardynała prymasa Chlonda, prymasa Wyszyńskiego i tak dalej, na godzinę. I w tym momencie stwierdziłem, że jest to temat, który powinien być nagrany na kasetę godzinną, bo przecież ja się nie rozdwoję, a przecież taka kaseta powinna dotrzeć jak najszerzej do różnych środowisk w Polsce, bo ta niewiedza o roli Kościoła jest bardzo duża. No więc szukajmy, muszą to być programy żywe, atrakcyjne. Musimy po prostu sięgać do nowych metod dla przyciągania młodych. Oni często akurat, niestety, to nie są te pokolenia, które żyły książkami jak pokolenia nasze. Trzeba dużo więcej docierać do nich przez filmy. Już dawno mi proponował reżyser Wojciechowski właśnie nagranie takich kaset. Wizualna po prostu. I dlatego internet, dlatego kasety.
Dziękuję pięknie. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec.
Proszę bardzo.
Witam serdecznie ojca oraz pana profesora.
Witam gorąco. Tak.
Panie profesorze, pan poruszył kilka tematów, które mnie szczególnie zainteresowały. Naturalnie wszystkie są interesujące, ale do wszystkich trudno się odnieść. Więc pierwsza sprawa to ruch autonomii Śląska. No trudno dzisiaj mówić, i to powiedział obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Buzek, że ruch autonomii Śląska jest zagrożeniem dla Polski, dla integralności Polski. Jakby to było...
A przepraszam, co powiedział pan Buzek na
pan
ten
temat? Pan Buzek, pełniąc funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
Ale co powiedział na ten temat?
Wtedy, kiedy były plany i zawarcie koalicji razem z Platformą Obywatelską.
On chyba odrzucił
Województwo Śląskie.
O ile pamiętam, on skrytykował ten ruch.
Tak, skrytykował w tym roku, ale przez całe lata, panie profesorze, pan Buzek popierał nie tylko separatyzm Śląska, ale różnego rodzaju działania polityczne, które doprowadziły do takiej sytuacji. Lekceważenie. Poza tym cała Platforma, która jest dziedzicem całej polityki Unii Wolności, przecież na tym się opierał, bo tak zwane powodzenie na Śląsku Platformy i przedtem Unii Wolności, ponieważ ciągle kreowano ten separatyzm w formie regionalizmu, w formie tego, a w tym momencie, jeśli pan Buzek zorientował się, będąc w Unii Europejskiej, że ruchy separatystyczne w Europie są dużym niebezpieczeństwem i są państwa, które walczą z tym ruchem bardzo intensywnie, wziąć pod uwagę Hiszpanię, która bez względu na nazwę i zmiany rządów po prostu nie chce dopuścić do tego, aby ruchu Basków wywalczył w cudzysłowie naturalnie, bo spotkania ruchu Autonomii Śląska od początku i od kilku lat nawet w Brukseli były organizowane z ruchem Autonomii Śląska właśnie partii baskijskich. Więc on się tam dopiero zorientował, to jest moje pytanie, że to jest bardzo niebezpieczne. Przecież ruch Autonomii Śląska, jego przywódcy, pan, który był wykształcony na Uniwersytecie na Śląsku, pan Gorzelik, on od początku i jego koledzy wywodzą się z mniejszości niemieckiej. Mniejszość niemiecką, ja tutaj powiem dość brutalnie, jest świętą krową na Opolszczyźnie. Wszyscy tańczą wokół mniejszości niemieckiej, wszyscy tańczą też wokół ruchu Autonomii Śląska, bo obydwa ruchy są popierane przez Niemców i to różnymi drogami, poprzez politykę dyplomatyczną w rękawiczkach, a także poprzez partię o bardzo, bardzo mocnym zabarwieniu nacjonalistycznym, na przykład w Bawarii, z którą podpisał ruch Autonomii Śląska dwa lata temu.
Przepraszam, panie Stanisławie, ale tu jedna sprawa też może ważna, że nie wiem, na ile pan sobie z tego zdaje sprawę, ale sądzę, że tak, że co jest fatalne, że z niemieckiej strony jest bardzo, od lat podejmuje się bardzo wiele wysiłków finansowych dla kaperowania stypendiami, wykładami, drogo opłacanymi dotacjami do książek, a wydano w Polsce z parę tysięcy książek przez różne fundacje niemieckie, głównie książek tych autorów, którzy powielają tezy niemieckie w sprawach spornych polsko-niemieckich bardzo często. To jest na przykład, jak na miejsce profesora Marczaka we Wrocławiu dyrektorem została pani Ociepka, która wydała książkę o wysiedlonych dzięki niemieckiej pomocy, tak, oficjalnej z Niemiec. I tu jest ogromny problem też, że Niemcy oddziałują na różne środowiska polskie, aby pozyskiwać ich tolerowanie działań sprzyjających niemieckiemu promocji Niemiec i niemieckich interesów.
Panie profesorze, ja od bez mała 10 lat, a nawet więcej jak 10 lat, staram się dodzwonić do Radia Maryja i informować o tym, co tutaj wynika z tej polityki. Ta polityka jest konsekwentna i miał rację ojciec dyrektor, że Niemcy kreują swoją politykę ciągle, wzmacniając swoje państwo polskie.
Panie Stanisławie, jeszcze jedno. Wyszła moja książka ponad 300-stronicowa Pełzająca germanizacja Wrocławia, gdzie właśnie piszę o tych sprawach bardzo szeroko, ale ja mam do pana też pytanie, bo mamy teraz bardzo duże zagrożenie znów klimatu w Polsce, znów groźba nowych napięć niepotrzebnych przez kolejną książkę Grossa. Chciałbym się pana zapytać. Wiem, że na przykład sąsiedzi mieli ponad 200 recenzji w Niemczech, ogromnie sąsiedzi Grossa, ogromnie przychylnych i najczęściej utrzymanych w tonie, że oto skończył się mit o Polakach jako ofiarach wojny, że Polacy też byli katami. Nie wiem, w jakim stopniu potem powtórzył się taki sukces dla wersji Grossa przy strachu. Jak pan widzi tu zagrożenia przy nowej książce Grossa, która na pewno będzie przetłumaczona na niemiecki?
Do poprzedniej książki, wstęp do książki Grossa, pisał Adam Michnik w języku niemieckim. Właśnie
porównał go, nazwał go spadkobiercą Mickiewicza, Słowackiego i Norwida.
Zatem Gross wypełnia to wszystko, co było kreowane. Proszę sobie wyobrazić, że cała polityka powojenna Niemiec było przede wszystkim na zewnątrz, pod naciskiem naturalnie Ameryki, wyzwolenie się od nacisku nazistów, tak jakby nazisty nie byli Niemcami, następnie wprowadzenie tego języka w ogóle do języka dnia codziennego, bo niemieckość nie może być łączona już nawet z tym. Poza tym trzeba było od tej sprawy, która była najcięższa, ponieważ Amerykanie bardzo mocno pilnowali do zjednoczenia Niemiec tej sprawy, i ja tutaj jest za mało czasu, żeby wymieniać poszczególne redakcje, poszczególnych osoby, które przez całe dziesięciolecia pilnowały takiego opracowania historii, jakie wynikało z zakończenia II wojny światowej, z Układu Poczdamskiego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zostało wyrzucone do kosza i w związku z tym rozpoczęła się nowa polityka. Przecież te wszystkie obchody upadku muru berlińskiego na przykład były kreowane przez Platformę Obywatelską i wszystkie wychodzą z Gdańska po to, żeby wykreować Niemcy jako tych, którzy poprzez swoje zjednoczenie oddalili się od komunizmu. A całe niebezpieczeństwo dla Polski polegało na tym, ja tutaj pamiętam kilka audycji z Radia Maryja, z których treścią się nie zgadzałem, z dużymi fragmentami, gdzie kreowano Niemców jako tych, którzy tak doskonale rozprawili się z komunizmem na terenie wschodnich Niemczech. Ja uzupełnię panu profesorowi, że około 15 tysięcy oficerów Stasi byłych, oni pracują, ale nie na stanowiskach w Polsce politycznych, tylko w gospodarce. Pan Schröder, który rozpisał wcześniejsze wybory, szybko pojechał i pracuje w Gazpromie w Moskwie. On to wcześniej jeszcze wziął ze sobą dwóch najlepszych speców do tej współpracy. Od kiedy Niemcy z Rosją sobie podały ręce i niestety ponad głowami Polski kolejnym razem, wtedy niebezpieczeństwo dla Polski jest olbrzymie. Natomiast jeśli chodzi o Grossa, Niemcy wszystko robią, aby nie tylko powtarzać, bo całe teorie o polskich obozach koncentracyjnych, one się pojawiały w Ameryce Południowej, później się pojawiały we Włoszech, w Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. I w Niemczech od kilku lat, no z tym z zeszłego roku wydarzenie, poczytny tygodnik Focus, który napisał o polskim, kolejny raz polskie obozy koncentracyjne, ambasada od kilku lat protestuje, bo mają już ten obowiązek, od kiedy uratowany przez zakon unicki polski minister spraw zagranicznych, pan Rotfeld, który jest w tej komisji spraw trudnych, powiedział, że wreszcie czemu się należy przeciwstawić. Ale przez lata, jak był pan Bartoszewski i wszyscy inni, nikt temu się nie przeciwstawiał.
Dobrze, panie Stanisławie, ale ja chciałbym tu przypomnieć jeszcze jedno.
Nieżyjący jest pan minister spraw zagranicznych Polski, który był we Francji, on z rodzicami przechował się we Francji dzięki pomocy Francuzów i tak dalej, i tak dalej.
Panie Stanisławie, ale jedna sprawa. Jak pan wspomniał o byłym ministrze spraw zagranicznych Danielu Rotfeldzie, to ja przypomnę, to jest rzeczywiście ważne, że on pierwszy, akurat minister żydowskiego pochodzenia, uratowany w klasztorze, pierwszy opowiedział się nie tylko za tym, żeby piętnować te przejawy fałszowania historii Polski poprzez nazywanie, opisanie obozach koncentracyjnych, ale Rotfeld wręcz wezwał, to ile pamiętam, 6 lat temu, do wytaczania procesów w przypadku, z pomocą polskiego państwa, w przypadku szczególnie drażliwych kłamstw na temat Polski. I przepraszam, panie Stanisławie, czy był jakikolwiek proces w świecie wytoczony, choć tyle kłamstw znów było o Polakach w ostatnich latach?
Nie było.
I to jest problem.
Czek, ja skończę jeszcze sprawę tej ostatniej sprawy, przedostatniej sprawy z tym tygodnikiem Focus. Więc Focus odpowiedział, tak, myśmy się pomylili, ale żadnych przeprosin ani sprostowania w prasie nie będzie. Do tego doszło, więc jeśli Polska w tym czasie, kiedy powinna była wytaczać procesy, wprost przeciwnie, tak prawodawstwo skonstruowano, że obrażanie w ten sposób narodu polskiego nie jest wcale karalne, no to się nie dziwmy, że doszliśmy do takiej sprawy. Naturalnie Niemcy nie tylko czekali, ale inspirowały Niemcy jako państwo i Niemcy jako naród, inspirowały wszystkie te osoby, które tę winę dla nich tych zbrodni ich odciążą. I to nie ulega wątpliwości, że będą zawsze się posługiwali tymi osobami, jak na przykład dekoracja w zeszłym roku pana premiera Tuska, na którym wszystkie osoby, które są, czy to w Parlamencie Europejskim, czy pan Lewandowski i obecny właśnie jego przyjaciel wieloletni, który jest z budżetu w sprawie Unii Europejskiej i tak dalej, i pani Merkel, i Laudatio, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. On się stroi w piórka solidarnościowca. Jego naturalnie działalność jest bardzo wątpliwa. Posługiwano się cały czas i posługują się do dzisiaj tym Centrum Solidarnościowym w Gdańsku, którego jest bardzo wątpliwe są zasługi i tak dalej, i tak dalej. Zresztą wiedzieliśmy, jak został przewidany i pan prezydent Komorowski oraz pan Tusk na spotkaniu ze Związkiem Zawodowym Solidarność, gdzie obydwaj zostali wygwizdani.
Panie Stanisławie, musimy niestety, ja nie wiem, ojcze Piotrze, jaki jest czasem, czy po 12 będzie? Nie będzie.
Jest tak. Inny program, tak.
Musimy, więc chciałbym tutaj kilka jeszcze, parę spraw na zakończenie, bo ile mamy minut już tutaj? Niewiele.
3 minuty.
3 minuty. No więc w pierwszej części telewizyjnej mówiłem o zagrożeniach wynikających z faktu, że SLD wykorzystuje krótką pamięć Polaków jako społeczeństwa, jako narodu, a o tą krótką pamięć bardzo dbają media, do tego, żeby stroić się w piórka o przyjaciół ludu, prostego ludu, podkreślać, a oni przeciwstawiają się działaniom niekorzystnym na rzecz ludzi, na niekorzyść ludzi uboższych. Ale to jest jedna sprawa. Równocześnie widzimy groźbę coraz większego zamazywania prawdy o przeszłości, braku rozliczenia. I w tym znaczeniu bardzo niedobre, niedogodne są działania pana Komorowskiego. Przypomnę, że pan Komorowski, który kiedyś należał do radykałów opozycyjnych, jakoś dziwnie szybko zmienił poglądy, kiedy z nauczyciela mającego, nie pamiętam, 5 dzieci, a nauczyciel to nie była za dobra pensja, nagle został dyrektorem mianowanym przez ministra Hala, odpłacił mu się teraz orderem Orła Białego, dyrektorem do specjalnych kontaktów z różnymi środowiskami i partiami i wtedy spacyfikował wszelkie próby opanowywania komitetów partyjnych przez KPN, manifestacji antykomunistycznych i tak dalej. Przypomnijmy, że pan Komorowski był jedynym, który głosował, jedynym w Platformie przeciwko rozwiązaniu tych wojskowych służb informacyjnych. Przypomnijmy, że wziął na doradcę Nałęcza, Tomasza Nałęcza, człowieka, który jeszcze w 2001 roku wyrażał ogromną radość, że prawica AWS-owska tak przegrała, że to był jakby grubwal dla tej prawicy i że trzeba iść dalej za ciosem. No to mamy odpowiednią osobę. Przypomnijmy, że pan Komorowski zaprosił Jaruzelskiego po raz pierwszy na tego typu obrady udziałem Rady Bezpieczeństwa Państwa. Dodajmy w tym kontekście coś, co zostało przemilczane przez ogromną część mediów, przemilczane i dlatego warto tu przypomnieć. Otóż 8 grudnia zeszłego roku w Gazecie Polskiej wyszedł dwukolumnowy tekst Rodzinna historia prezydentowej w aktach IPN, gdzie napisano: pierwsza dama ARP Anna Komorowska do dziś nie doczekała się poważnej biografii, chociaż jej historia jest fascynująca. Jej rodzice to funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a później MSW, zwolnieni w 1968 roku na fali haniebnych antysemickich czystek, do końca byli działaczami PZPR. No i z tekstu dowiadujemy się, że jej ojciec był podpułkownikiem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a matka miała dość wysoką funkcję w centrali też Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I jest to zdumiewające, do jakiego stopnia taki tekst, szkoda, że nie ukazał się przed wyborami, został przemilczany przez ogromną część mediów. To pokazuje w najlepszym stopniu, jak bardzo u nas działa selektywność w mediach, jakie sprawy są pomijane, jakie są akcentowane. Tak samo jak jakoś dziwnie wygaszono sprawy związane z aferą hazardową, czy ten temat, który podniosłem. Dlaczego przez 3 lata nic nie można przeczytać o wykrytej za czasów ministra Ziobry aferze w Ministerstwie Finansów, którą według ministra Ziobry i w ówczesnych publicznych oświadczeń zamieszani byli czołowi dygnitarze tego ministerstwa, dwaj dyrektorzy Departamentu Finansów, nie mówiąc o mnóstwie innych. I tu jest właśnie dlatego tak istotna sprawa, jak pokazująca, jak ważne jest to, co robi Radio Maryja, Telewizja Trwam, dla ujawniania przemilczanej prawdy, dla pokazywania też przemilczanych aspektów katastrofy smoleńskiej i wielu innych kwestii tego typu. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Pan profesor w pierwszej części składał życzenia telewizom, pewnie teraz radiosłuchaczom też słowo.
Życzę ojcu Piotrowi Czeskim i ojcom redemptorystom, żeby mogli w czasie tej burzy huczącej wokół nich prowadzić jak najswobodniej dalej swój program tak potrzebny w najbliższym roku, a słuchaczkom i słuchaczom też życzę jak najlepszego roku, żeby był dużo lepszy niż ten poprzedni dla nich i dla Polski. Dziękuję bardzo.